powszechny obraz tradycyjnej edukacji, jaki zazwyczaj pojawia się w publicznych dyskusjach, czy po prostu w codziennych wspomnieniach, to niemal zawsze ten sam zestaw skojarzeń.
Mhm. I to takich dość konkretnych skojarzeń.
Prawda. To widok takich nienaturalnie przeładowanych plecaków i uczniów, którzy dosłownie zginają się pod ich ciężarem. A w samych murach szkolnych rytmy dnia wyznaczane przez ten ostry dźwięk dzwonka. Sztywne, ułożone od linijki 45-minutowe lekcje i nieustanny pośpiech.
Do tego wszechobecny stres.
No właśnie. Z jednej strony odwieczna pogonia za lepszymi stopniami, z drugiej lęk przed wezwaniem do tablicy. W tym wszystkim paradoksalnie brakuje czasu na to, co chyba najważniejszego, czyli na zgłębianie własnych, autentycznych pasji.
Zgadza się.
Ale dzisiaj nasza dogłębna analiza zabierze nas w zupełnie inne miejsce. Przyjrzymy się wizji szkoły, w której plan lekcji do pewnego stopnia układa się samodzielnie, a zamiast surowego systemu kar, ujemnych punktów za zachowanie czy ciągłej kontroli, absolutnym fundamentem jest po prostu rozmowa.
To odwrócenie tradycyjnego modelu o 180 stopni. Celem naszego dzisiejszego zanurzenia w źródła jest rozłożenie na czynniki pierwsze fenomenu pewnej konkretnej placówki. Zbadamy mechanizmy działania Liceum Ogólnokształcącego Społecznego nr 17 w Warszawie.
Miejsca potocznie i pieszczotliwie nazywanego przez samą społeczność po prostu siedemnastką.
Dokładnie. Ta szkoła działa na edukacyjnej mapie Polski nieprzerwanie od 1990 roku, a zebrane wokół niej materiały pokazują naprawdę fascynujący proces ewolucji.
Przed wejściem do studia przekopaliśmy się przez solidny stos publikacji. Mamy na stole artykuły prasowe z takich tytułów jak Gazeta Wyborcza czy Rzeczpospolita. Wczytaliśmy się w twarde dokumenty oświatowe.
W tym sam statut szkoły.
Tak, statut, który swoją drogą skrywa wiele niespodzianek. Do tego przeanalizowaliśmy raporty dotyczące poziomu inkluzywności, tak jak badanie Wyspy Wsparcia oraz ogólnopolski ranking Fundacji Grow Space. No i oczywiście dziesiątki bezpośrednich relacji od samych uczniów i nauczycieli.
Naszą misją w tym dzisiejszym badaniu tematu jest zrozumienie, w jaki sposób to miejsce wykreowało tak specyficzny, unikalny ekosystem.
Z tych tekstów wyłania się obraz przestrzeni opartej na dialog, która z biegiem lat stała się azylem dla tych, którzy po prostu nie odnajdują się w zestandaryzowanej masowej maszynie oświatowej.
Warto jednak zaznaczyć od razu jedną rzecz. To nie jest placówka, która odizolowała się od świata zewnętrznego. Wręcz przeciwnie, wypracowała metody, które z sukcesem promieniują na inne szkoły.
Mhm. Stworzenie takiego azylu nie polega wcale na usunięciu wymagań, ale na całkowitej zmianie sposobu ich egzekwowania. Kiedy analizuje się te zgromadzone materiały, widać wyraźnie, że to nie przypadek, iż przetrwali na rynku ponad 3 dekady, zachowując ten swój specyficzny charakter.
Okej, rozpakujmy to. Kiedy patrzy się na każdy sprawnie działający system, trzeba najpierw zlokalizować jego silnik, zastanowić się, co napędza całą maszynę. W przypadku siedemnastki tym fundamentem metodycznym, wokół którego obraca się cała reszta, jest tutoring.
Zgadza się. Tutoring to słowo w dzisiejszych czasach odmieniane przez wszystkie przypadki. Tak, ale tutaj nabiera zupełnie innej wagi. Prowadzi to do zjawiska określanego w naszych źródłach jako szkoła studyjna.
To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że tutoring w tym konkretnym wydaniu nie ma absolutnie nic wspólnego z tradycyjnymi, wiesz, pozalekcyjnymi korepetycjami z matematyki czy chemii.
Jasne.
Mówimy o systematycznych, zazwyczaj cotygodniowych, indywidualnych spotkaniach ucznia z nauczycielem. I co ważne, z nauczycielem, którego ten uczeń sam sobie wybrał na swojego tutora.
Wybór jest kluczowy.
Absolutnie. Tutor nie jest od takiego mechanicznego wbijania wiedzy do głowy. Pełni raczej funkcję osobistego doradcy, przewodnika i towarzysza w rozwoju. Rozmowy podczas tych spotkań wykraczają daleko, daleko poza oceny na świadectwie.
Obejmują pewnie całe planowanie ścieżki, prawda?
Planowanie ścieżki edukacyjnej, ale też szukanie wyjścia z chwilowych kryzysów szkolnych, a często po prostu radzeniu sobie z trudnościami, jakie niesie dorastanie. W literaturze przedmiotu wielokrotnie podkreśla się, że współczesna młodzież cierpi na drastyczny deficyt rozmów z dorosłymi. Ten system to bezpośrednia odpowiedź na tę pustkę.
Jest taka wspaniała anegdota w naszych materiałach, która idealnie pokazuje, jak potężny wpływ ma to podejście na psychikę młodego człowieka. Musimy się na chwilę cofnąć w czasie do momentu, kiedy w Polsce funkcjonowała jeszcze stara matura.
O tak, pamiętny okres.
To był okres absolutnego, rynkowego wręcz szału na punkcie przedmaturalnych korepetycji. Wszyscy chcieli się dostać na opłacalne studia. I siedemnastka zorganizowała wtedy inicjatywę o nazwie SOWA.
Koncept był dość prosty z tego, co czytałem.
Bardzo prosty. Darmowe korepetycje przedmaturalne z języka polskiego, otwarte dla absolutnie wszystkich maturzystów z całej Warszawy. Prowadzili je świekni poloniści, zazwyczaj w sobotnie poranki. I wyobraźmy sobie ten obraz. Zainteresowanie z zewnątrz było tak gigantyczne, że sale dosłownie pękały w szwach. Ludzie z innych warszawskich szkół siedzieli na podłodze, tłoczyli się na korytarzach, specjalnie przyjeżdżali z jakichś dalekich miejscowości podwarszawskich.
Ale jest tu jedno wielkie ale.
No właśnie. Tymczasem z samej siedemnastki na tych zajęciach nie pojawił się prawie nikt. Dyrekcji nie udało się namówić ani jednego własnego ucznia na darmową, masową powtórkę.
A powód tej nieobecności jest kluczowy dla zrozumienia całego ich modelu. Bo z perspektywy zewnętrznego obserwatora mogłoby się wydawać, że to objaw zwykłego lenistwa. Ale wieloletni dyrektor szkoły, Mirosław Wieteska, w wywiadach tłumaczy to zupełnie inaczej. Wprowadzenie tutoringu, czyli modelu zainspirowanego zresztą wrocławskimi autorskimi liceami artystycznymi, tymi tak zwanymi ALA,
Znana placówka.
To całkowicie zmieniło u uczniów wektor motywacji. Oni po prostu nie odczuwali już potrzeby uczestniczenia w tym panicznym owczym pędzie. Byli zaopiekowani. Cotygodniowa praca z tutorem wyposażyła ich w narzędzia do samodzielnego zarządzania swoim czasem, planowania nauki i weryfikowania wiedzy na bieżąco. Zyskali coś, co w masowym systemie jest towarem wybitnie deficytowym.
Wewnętrzny spokój.
Wewnętrzny spokój i dojrzałość do oceny własnych kompetencji. Nie musieli rzucać się w wir darmowych wykładów na podłodze, bo doskonale wiedzieli, na jakim etapie przygotowań się znajdują.
To brzmi jak całkowite odczarowanie maturalnego terroru. A to podejście okazało się na tyle skuteczne, że siedemnastka przestała być tylko liceum, a stała się właśnie ową wspomnianą szkołą studyjną. Zamiast zamykać to całe know-how w swoich murach, ci nauczyciele wyruszyli w Polskę. Szkolą innych pedagogów, chociażby w ramach projektów takich jak Wychować człowieka mądrego.
Sama szkoła regularnie gości też delegacje dyrektorów z innych miast. Przyjeżdżają na miejsce, żeby na własne oczy zobaczyć, że brak dzwonków i ciągłego karania to nie jest przepis na anarchię. Że da się z tego zbudować funkcjonującą społeczność.
Co więcej, to właśnie oni byli współorganizatorami 6. Ogólnopolskiego Zjazdu Tutorów Szkolnych. A to wymagało potężnej logistyki. Warto odnotować z tekstów źródłowych, że w samą organizację tego zjazdu dobrowolnie zaangażowało się 18 szkolnych wolontariuszy.
Uczniów.
Tak, uczniów, którzy chcieli wspierać rozwój tej metody na poziomie ogólnokrajowym.
Przemiana z placówki eksperymentującej w centrum szkoleniowe to chyba najlepszy dowód na to, że ten model po prostu sprawdza się w polskich realiach. Jednak samo cotygodniowe spotkanie z tutorem zawisłoby w próżni, gdyby nie towarzyszyła mu odpowiednia struktura codziennej nauki. Tutoring wymaga przestrzeni na indywidualizację, a tradycyjna szkoła uwięziona w gorsecie sztywnych profili klasowych po prostu takiej przestrzeni nie posiada.
Zaczyna się robić naprawdę ciekawie, kiedy spojrzymy na to, jak w praktyce wygląda tam taki, powiedzmy, zwykły wtorek czy czwartek. Przeciętna szkoła średnia kojarzy się przeważnie z gwarem i klasami dobijającymi do 30, a czasem wręcz 35 osób. W siedemnastce standardem jest klasa licząca zaledwie 15 osób.
To ogromna różnica.
Samo to zmienia akustykę i dynamikę relacji z nauczycielem. W 15-osobowej grupie po prostu nie da się schować w ostatniej ławce i tak po cichu przesiedzieć lekcji. Ale prawdziwą rewolucją jest to, co dzieje się z profilami klas.
Dokładnie. Decyzja, którą wymusza standardowy system na 14 czy 15-latku, jest często obezwładniająca. Każe mu się w momencie przejścia z podstawówki do liceum twardo zadeklarować, czy ma umysł ścisły, czy humanistyczny.
Co jest absurdem z perspektywy psychologii rozwoju.
Zdecydowanie. Wybiera klasę o profilu biolchem, matfis albo humanistycznym i w ten sposób często wbrew sobie betonuje swoją ścieżkę na kolejne 4 lata.
W siedemnastce na początku nauki w ogóle nie ma czegoś takiego jak sztywny profil klasy. Uczeń staje się w dużej mierze autorem czy też architektem własnego planu.
I to jest ta przestrzeń.
Może swobodnie łączyć dziedziny, które w publicznej szkole stanowią logistyczny koszmar dla osób układających plan lekcji. Wybór konkretnych rozszerzeń przedmiotowych, tych stricte pod kątem egzaminów maturalnych, zapada u nich na znacznie późniejszym etapie. Dopiero kiedy młody człowiek zdąży już poznać siebie, sprawdzić swoje mocne strony i podjąć bardziej świadomą, a nie podyktowaną stresem decyzję.
Wyobrażenie sobie sytuacji, w której ktoś jednocześnie realizuje rozszerzoną biologię z historią sztuki brzmi dla mnie no po prostu fantastycznie. To jest niesamowite pole do eksploracji własnych talentów. I tu płynnie możemy przejść do kolejnego filaru edukacyjnego tej szkoły, czyli nauki języków obcych, bo to również wygląda imponująco.
Zgadza się.
Według naszych danych młodzież ma tam do wyboru język hiszpański, francuski, niemiecki lub rosyjski w wymiarze aż 6 godzin tygodniowo. Do tego dochodzą 4 godziny języka angielskiego. Ale największy haczyk polega na tym, że zajęcia odbywają się w małych, precyzyjnie dobranych grupach pod kątem rzeczywistych umiejętności językowych. To przypomina raczej intensywny kurs w jakiejś bardzo dobrej prywatnej szkole językowej. A nie standardową lekcję, gdzie połowa klasy się nudzi, a druga połowa ledwo nadąża za materiałem.
To wszystko brzmi oczywiście bardzo rozwojowo, ale z pewnością podczas tej analizy pojawia się myśl o tym, jak ten system tak naprawdę weryfikuje wiedzę. W końcu, jakby nie patrzeć, liceum musi wystawiać oceny i musi przygotować do państwowych egzaminów. Zamiast operować strachem przed oceną niedostateczną, szkoła postawiła na ocenianie kształtujące.
I to jest zapisane wprost w ich statucie.
Bardzo precyzyjnie zapisane. Ocenianie ma być tam formą dialogu. Zanim uczeń przystąpi do jakiegokolwiek sprawdzianu czy jakiegoś większego zadania, otrzymuje od nauczyciela jasną informację, wedle jakich konkretnie kryteriów ta praca będzie oceniana. Ocena w ich modelu to nie jest suchy wyrok, cyferka. To szeroka recenzja pracy i informacja zwrotna. Celem nauczyciela nie jest przyłapanie ucznia na niewiedzy, ale zdiagnozowanie, w którym miejscu procesu się w danej chwili znajduje i jak można mu pomóc pójść dalej.
To uczy niesamowitej odpowiedzialności, przesuwa ten taki tradycyjny ciężar z relacji egzekutor, powiedzmy i ofiara, na relację partner w procesie nauki. To naturalnie prowadzi nas do kolejnego, niezwykle istotnego obszaru, z którym kojarzona jest siedemnastka z tych wszystkich artykułów, czyli bycia wspomnianym wcześniej azyłem.
Tak.
Z materiałów wyraźnie wynika, że nacisk na bezpieczeństwo emocjonalne jest tam absolutnie równie silny, co nacisk na rozwój intelektualny. Dyrekcja w wypowiedziach prasowych zresztą wcale nie ukrywa, że w murach szkoły świetnie odnajdują się chociażby osoby w spektrum autyzmu, na przykład z zespołem Aspergera. Nauczyciele z biegiem lat nabyli odpowiedni warsztat, by po prostu mądrze wspierać uczniów ze sporymi trudnościami adaptacyjnymi.
Ten aspekt inkluzywności został zresztą bardzo mocno zweryfikowany przez niezależne badania o zasięgu krajowym. Znajdujemy tu twarde statystyki do przeanalizowania. W głośnym rankingu szkół przyjaznych społeczności LGBT+, który to ranking przygotowała Fundacja GrowSpace w 2022 roku, to konkretne liceum zajęło 7 miejsce w skali całej Polski.
To jest ogromne wyróżnienie.
I tu warto podkreślić szerszy kontekst. To nie był ranking wymyślony za biurkiem. Opierał się on stricte na głosach i odczuciach samych uczniów z kilku tysięcy placówek oświatowych w całym kraju. Osiągnięcie tak wysokiego wyniku wymaga spełnienia bardzo rygorystycznych kryteriów poczucia bezpieczeństwa. Opierając się wyłącznie na tych twardych danych analitycznych i raportach, widać, że szkoła po prostu realizuje te kryteria w praktyce.
I tu trzeba zaznaczyć, absolutnie nie chodzi o żadną agitację, ale o czysto prozaiczne ludzkie poczucie bezpieczeństwa na szkolnym korytarzu. Zarówno raporty z tego rankingu, jak i wspomniane już badanie Wyspy Wsparcia pokazują, na czym polega ta przyjazność. Zwrócono tam uwagę na to, że szkoła kategorycznie przeciwdziała jakiejkolwiek dyskryminacji czy przemocy, fizycznej i werbalnej. Szanowane jest chociażby prawo uczniów transpłciowych do używania preferowanych przez nich imion i zaimków.
Tak wskazują raporty.
Badacze z Wysp Wsparcia przeanalizowali też inne mechanizmy codziennego funkcjonowania, na przykład zasady dotyczące ubioru. Wynika z tego, że o ile strój nie łamie ogólnych zdroworozsądkowych norm, nikt tam nie wstawia uczniom punktów ujemnych za nietypowy kolor włosów czy styl ubierania się. Nikt nie robi też problemu, jeśli na szkolną imprezę, no dajmy na to studniówkę, uczeń zdecyduje się przyjść z osobą towarzyszącą tej samej płci.
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, dostrzeżemy, że to nie są wcale oderwane od siebie procedury, ale bardzo spójna filozofia tej instytucji. Z raportu Wyspy Wsparcia wyłania się chociażby fascynujący szczegół logistyczny dotyczący lekcji wychowania fizycznego. W przypadku młodzieży transpłciowej często pojawia się ogromny stres związany chociażby z szatniami. Dyrekcja 17 podchodzi do tego skrajnie pragmatycznie. Wszelkie rozwiązania, jak chociażby znalezienie osobnego pomieszczenia do przebrania się, są tam zawsze najpierw dyskutowane z samym zainteresowanym uczniem i jego rodzicami. Szuka się po prostu kompromisu, w którym każdy czuje się w 100% bezpiecznie.
Pełen dialog.
Tu warto przytoczyć niezwykle trafną konkluzję jednego z badaczy zaangażowanych w te analizy, Piotra Lipskiego z GrowSpace. Wskazał on wprost, że jeśli środowisko szkolne jest w stanie zbudować realne poczucie bezpieczeństwa dla społeczności LGBT+, to niemal z 100% pewnością równie troskliwie zaopiekuje się uczniem zmagającym się z ADHD, dysgrafią, niepełnosprawnością ruchową czy osobą przechodzącą ciężką depresją. Mechanizm wykluczenia i empatii jest uniwersalny. Jak chronisz jedną grupę mniejszościową, tworzysz w naturalny sposób parasol ochronny dla każdego ucznia.
Empatia jako twardy fundament organizacyjny placówki, a nie tylko jakieś chwytliwe hasło wydrukowane w folderze reklamowym w czasie rekrutacji. Brzmi to po prostu świetnie, ale budowanie takiej społeczności opiera się nie tylko na suchych procedurach. Opiera się na wspólnym przeżywaniu czasu. I tu w źródłach odnajdujemy mnóstwo wzmianek o unikalnych szkolnych tradycjach, które potrafią wywołać szczery uśmiech na twarzy, jak się o nich czyta.
Oj tak, te tradycje są bardzo specyficzne.
Zamiast takiego typowego, dość nudnego apelu z okazji 1 września, szkoła rozpoczyna rok inicjatywą zwaną Republika. Z tego, co widzę w artykułach, to są kilkudniowe warsztaty, podczas których cała społeczność dzieli się na grupy zadaniowe. W relacjach można przeczytać na przykład o grupie tzw. zwiadowców. Ich celem było dosłowne wyjście do lokalnej społeczności, przechadzali się po okolicy, inicjowali rozmowy z okolicznymi mieszkańcami, a przechodniom rozdawali przetwory. Dokładniej domowe konfiture i marmolady zrobione przez niejakiego pana dziadka. To wydaje się genialnym sposobem na przełamanie lodów między takimi, wydawałoby się, zbuntowanymi nastolatkami, a ich starszymi sąsiadami z dzielnicy.
Budowanie więzi to też umiejętność wspólnego spędzania czasu w zupełnie innym tempie, o czym świadczą opisane w prasie regularne wyjazdy tej szkolnej społeczności do Sokołowska. Z opisów tych wyjazdów przebija niezwykły wręcz klimat. Mowa tam o długich, wieczornych dyskusjach wokół najróżniejszych tematów, od biologicznych po humanistycznych. Czuć w tym głęboko zakorzenioną filozofię slow life. Wspólne jedzenie kultowe już podobno sałatki jarzynowej i niespieszne rozmowy. A takim elementem humorystycznym, ale niezwykle charakterystycznym dla tej atmosfery relaksu i akceptacji jest stały bywalec tych sokołowskich obrad, czyli kot, który otrzymał od nich dość dumne imię Czeski Film.
I sobie koto imieniem Czeski Film brzmi jak kadr z dobrego kina niezależnego. To właśnie takie mikrohistorie najbardziej budują tożsamość miejsca. Ale jasne, to nie tylko siedzenie przy herbacie. Równolegle szkoła kładzie ogromny nacisk na uczestnictwo w kulturze wysokiej. Znalazłam informację o tym, że organizowane są tam liczne wyjazdy do teatru. Chociażby na głośny, nowoczesny musical 1989, czy aż do Krakowa na klasyczną Halkę.
A z drugiej strony stawiają na zahartowanie charakteru w warunkach polowych.
Dokładnie. Mają projekt o nazwie Temat Rzeka. To są survivalowe wycieczki wzdłuż podwarszawskiej rzeki Jeziorki. Młodzież wyrusza w teren, maszeruje 10 kilometrów, po drodze sprzątając brzegi rzeki z zostawionych tam śmieci. Obserwują przyrodę, jakieś dzikie ptactwo, bażanty, sarnę, a wszystko to kończy się tradycyjnym ogniskiem i wspólnym śpiewaniem szant. Złapanie takiej równowagi pomiędzy debatą intelektualną a fizycznym zmęczeniem w błocie i działaniem społecznym
wydaje się być tutaj kluczem do sukcesu wychowawczego.
Ta różnorodność doświadczeń wyraźnie przekłada się też na pozycję szkoły na przestrzeni lat. Zgłębiając historię tej placówki, chociażby na stronach internetowych liceum, można znaleźć archiwalia przypominające o wyjątkowych momentach. O momentach budujących ich renomę. Na przykład w 2011 roku w murach tej konkretnej szkoły gościł sam premier Tadeusz Mazowiecki.
Poważna sprawa.
Bardzo poważna. Takie wydarzenia naturalnie wzmacniają prestiż i rangę tego miejsca, ale prawdziwym sprawdzianem wartości wyniesionych z ławki szkolnej, czy raczej w tym przypadku wyniesionych z tutoringu, jest zawsze to, jak społeczność reaguje na momenty kryzysu i na realne potrzeby innych ludzi na zewnątrz.
I z tekstów jasno wynika, że na tym polu również mają się czym pochwalić. Empatia ćwiczona na co dzień w relacjach uczeń-nauczyciel dość szybko przekuwa się na konkretne akcje społeczne skierowane na zewnątrz. W dokumentacji znajdujemy świetną relację z udziału społeczności siedemnastki w Szlachetnej Paczce. Młodzież zorganizowała od zera zbiórkę i całą logistykę po to, by dostarczyć potrzebującej rodzinie prawdziwy, ciężki piec szamotowy. Chodziło o dosłowne, fizyczne ogrzanie pomieszczenia, w którym spali ci obdarowani ludzie. To uczy obywatelskości i poczucia własnej sprawczości zdecydowanie lepiej niż jakikolwiek podręcznik do wiedzy o społeczeństwie.
Wana bardzo poważnym testom również na poziomie instytucjonalnym. Szkoła nieraz musiała walczyć o przetrwanie z takim typowym administracyjnym betonem. To niezwykle ważny element historii tego miejsca, o którym prasa dość szeroko informowała.
Sytuacja z lokalem, prawda?
Tak. W najgorszym możliwym momencie, mianowicie w samym środku chaosu pandemii, dosłownie tuż przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych, pojawiło się nagle ogromne zagrożenie dla istnienia placówki. Miejscy urzędnicy, tłumacząc się różnymi procedurami i skomplikowaną sytuacją formalną lokalu, co wiceburmistrz dzielnicy określił w mediach niemalże kwadraturą koła, zagrozili nagle wypowiedzeniem umowy najmu.
Gdzie mieściła się cała szkoła?
Gdzie mieściła się szkoła dokładnie? Dyrektor Wieteska absolutnie nie krył oburzenia w rozmowach z dziennikarzami. Pytał retorycznie, jakim prawem można serwować młodzieży, i to w tak trudnym czasie naznaczonym izolacją, wizją wyrzucenia ich bezpiecznej przystani dosłownie na bruk. Ta niezwykle wyczerpująca batalia pokazuje bardzo dobitnie, że stworzenie edukacyjnego azylu to nie jest tylko kwestia uśmiechów na korytarzach i głaskania kotów na wyjazdach.
To czasem twarda polityka lokalna.
Oczywiście. To często twarda, zdeterminowana walka dyrekcji i nauczycieli z bezduszną machiną urzędniczą, żeby w ogóle móc fizycznie chronić mury, w których uczy się ta młodzież.
Więc, co to wszystko oznacza? Jakie wnioski tak naprawdę płyną z tej potężnej masy artykułów, raportów i regulaminów, które dziś prześwietliliśmy? Kiedy złożymy w jedną całość ten dość skomplikowany obraz, czyli z jednej strony obowiązkowy, głęboki tutoring zamiast masowych korepetycji pod egzamin, możliwość swobodnego, samodzielnego układania profili nauki, do tego konsekwentne ocenianie traktowane jako forma dialogu i budowania informacji zwrotnej, radykalną inkluzywność, która została wielokrotnie potwierdzona rzetelnymi badaniami i rankingami, no i oczywiście te wszystkie barwne, piękne tradycje, od rozdawania marmolady okolicznym sąsiadom po filozoficzne dyskusje. Widzimy tu coś znacznie, znacznie więcej niż tylko kolejny budynek, do którego wchodzi się na 8 rano z obowiązku. Z tych dokumentów wyłania się to, co sami twórcy tej przestrzeni z dumą nazywają wspólnotą uczącą się.
Zgadza się. Oni zresztą często odwołują się tam do koncepcji amerykańskiego filozofa edukacji Johna Deweya. I w świetle zebranych dowodów to nie jest tylko ładnie brzmiące hasło do folderu. Filozofia Deweya w praktyce w tym konkretnym liceum oznacza kompletne odwrócenie perspektywy. W centrum uwagi nie stoi już realizacja świętego, nienaruszalnego programu nauczania, ale konkretny człowiek i rozwijanie jego unikalnych talentów. Uczeń przestaje tam być tylko kolejnym trybikiem w maszynie oświatowej czy biernym odbiorcą treści wpisywanych do zeszytu. Staje się autentycznym partnerem do rozmowy z dorosłym. Zyskuje szacunek, zyskuje odpowiedzialność za swój proces i nagle okazuje się, że strach przed czerwoną jedynką z matematyki wcale nie jest jedynym możliwym motywatorem do nauki dla nastolatka.
Zdecydowanie nie jest.
To rodzi ważne pytanie.
Nasza dzisiejsza analiza zebranych materiałów prasowych i dziesiątek relacji udowadnia ponad wszelką wątpliwość, że ten model funkcjonuje i ma się dobrze. Zmniejszenie poziomu stresu, zminimalizowanie elementu przymusu i nieustannego rozliczania młodzieży z ich błędów na rzecz traktowania młodego człowieka po prostu z uwagą i szacunkiem dorosłego, to wszystko mocno procentuje. Sukcesy tych absolwentów, bardzo niska liczba konfliktów wewnętrznych i obserwowany spokój uczniów pokazują dobitnie, że rozwój wcale nie musi wiązać się z wyścigiem szczurów. I tu pojawia się ogromne pole do refleksji dla każdego, kto obserwuje rzeczywistość społeczną w naszym kraju. Skoro mamy tak twarde dowody i wieloletnie trwające ponad 30 lat doświadczenie potwierdzające, że zaufanie, partnerski dialog i elastyczność w nauce prowadzą do tak wspaniałych rezultatów wychowawczych, to dlaczego globalny, zinstytucjonalizowany system oświaty, z którym codziennie stykają się miliony i który wszyscy po cichu akceptujemy jako jedyną możliwą normę, wciąż tak uparcie brnie w całkowicie przeciwnym kierunku, rok po roku dociskając śrubę kolejnymi testami, rygorystycznymi ramami i bezduszną kontrolą.
I właśnie z tą mocną, wykraczającą daleko poza granice jednej warszawskiej szkoły myślą, zostawiamy przestrzeń do własnych poszukiwań. Dziękujemy bardzo za czas spędzony na dzisiejszym wspólnym zanurzeniu się w te naprawdę inspirujące źródła. Pozostaje mieć nadzieję, że ta wirtualna podróż i wizyta w Liceum Ogólnokształcącym Społecznym nr 17 pozwoliła na znacznie głębsze spojrzenie na temat. Przypomniała nam też, że alternatywa dla edukacyjnego stresu nie tylko ładnie wygląda w teorii, ale całkiem nieźle i skutecznie radzi sobie w polskiej praktyce. Z tym pytaniem o przyszłość całego systemu żegnamy się po naszej dzisiejszej dogłębnej analizie tematu. Do usłyszenia.